Dzień dobry. W RPA pomiędzy 1971 a 1989 rokiem, korzystając ze specyficznego ustroju politycznego, jakim był apartheid, przeprowadzono chyba jeden z najbardziej nieludzkich eksperymentów w historii, znany dzisiaj pod pojęciem projektu Awersja. Polegał on na tym, że z szeregów tamtejszej armii starano się zupełnie wyplewić homoseksualizm, który był traktowany jako choroba jeszcze stosunkowo niedawno przez wielkie instytucje międzynarodowe. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby, powiedzmy, wyrzucano żołnierzy z szeregów armii, żołnierzy homoseksualnych, ale postanowiono ich wyleczyć. W ten sposób na przykład, że podłączano do nich elektrody i prezentowano im zdjęcia erotyczne o charakterze homoseksualnym, a każdy objaw podniecenia karano elektrowstrząsami. Jakby tego było mało, jeżeli taka terapia elektrowstrząsowa awersyjna nie działała, to nieszczęśnicy byli na przykład chemicznie kastrowani, a nawet przeprowadzano na nich obowiązkowe operacje zmiany płci. Jak podaje część źródeł, nie zapewniano im później terapii hormonalnej, przez co krzywdy były tym większe, no ale zadbano na przykład o to, żeby wydać im fałszywe akty urodzenia, fałszywe dowody osobiste, fałszywe papiery, które były zgodne z ich nową płcią. Najgorsze jednak chyba w tym wszystkim jest to, iż osoba odpowiedzialna za projekt, Aubrey Levine, i jeszcze w 2009 roku pracował jako profesor psychiatrii na kanadyjskich uniwersytetach. Nie rozumiał on najprawdopodobniej wielu rzeczy, które dopiero zaczynamy rozumieć dzisiaj. Na przykład tego, że identyfikacja jakiejś osoby z daną płcią nie wiąże się obowiązkowo z tym, że czuje ona pociąg seksualny do przedstawicieli płci przeciwnej. To znaczy, że jeżeli ktoś identyfikuje siebie jako mężczyznę, niekoniecznie musi oznaczać, że będzie czuł popęd seksualny do kobiet, będzie czuł pożądanie w kierunku kobiet i odwrotnie. Jeżeli ktoś czuje pożądanie w kierunku kobiet, to niekoniecznie musi identyfikować siebie jako mężczyznę. I czasami zastanawiam się właśnie w zasadzie, z czego wynikał taki bieg wydarzeń. Jedyna odpowiedź, jaka mi przychodzi do głowy, to ignorancja połączona z błędnymi założeniami. Bowiem na przestrzeni wieku wysnuto mnóstwo hipotez, czym homoseksualizm jest, czy można go leczyć, jak można go leczyć i skąd się bierze, ale nikt nie próbował naukowo, merytorycznie skonfrontować tych swoich pomysłów z rzeczywistością. Homoseksualizmu zwyczajnie praktycznie nie badano, natomiast mnożyły się teorie na temat tego, skąd się właśnie bierze. I myślę, że w dzisiejszym odcinku Słowa na Sobotę warto opowiedzieć sobie właśnie o homoseksualizmie, o tej orientacji seksualnej kilka słów. Czy jest normalny, czy jest naturalny, czy jest chorobą lub dewiacją, jeżeli tak, to czy można go leczyć. No i wreszcie można porozmawiać o tym, czy mamy pomysły, skąd się może brać. Oczywiście nie sprezentuję Wam absolutnych odpowiedzi, podam tylko kilka faktów oraz możliwości ich takich najbardziej wiarygodnych interpretacji. Najpierw jednak, jak to bywa, kilka takich uwag na wstępie. Po pierwsze, bardzo serdecznie dziękuję Łukaszowi Sakowskiemu za pomoc w zbieraniu materiałów do tego odcinka. Gorąco Was zachęcam do odwiedzenia jego bloga popularno-naukowego i strony na Facebooku, którą prowadzi. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. A po drugie, na wstępie, żeby lepiej rozumieć to, o czym będę później mówił, trzeba sobie rozgraniczyć homoseksualizm od zachowań homoseksualnych. I z góry uprzedzam, że większość badań, na które się będę dzisiaj powoływał, dotyczy mężczyzn. Z kilku powodów. Jedni powiedzą, że to dlatego, iż mężczyźni mają tylko jeden chromosom X, a badacze właśnie na chromosomie X szukają przynajmniej części genów, które są odpowiedzialne za homoseksualizm. Natomiast inni, że z jakiegoś powodu opinia publiczna traktuje homoseksualizm mężczyzn jako taki bardziej niepokojący, jeżeli chodzi o ogół społeczeństwa, i dlatego naukowcy również poświęcają mu większą uwagę. Przechodząc do rzeczy, przez homoseksualizm będziemy dzisiaj rozumieli pociąg do przedstawicieli tej samej płci. Pociąg połączony z uczuciem seksualnego podniecenia. I to bardzo ważne, bo paradoksalnie taki pociąg wcale nie musi towarzyszyć zachowaniom homoseksualnym, które przejawiają na przykład więźniowie w zakładach karnych, którzy ze względu na to, iż są otoczeni przez mężczyzn, nie mają dostępu do kobiet, decydują się właśnie na kontakty seksualne z innymi mężczyznami. I ten homoseksualizm, który można by nazwać sytuacyjnym albo zastępczym, bardzo mocno podpada, mówiąc brzydko, pod to porzekadło, że jak przyjdzie ochota, to i pies kota. No zwyczajnie mężczyźni uprawiają seks z innymi mężczyznami w takiej sytuacji nie dlatego, że chcą z innymi mężczyznami uprawiać seks, tylko dlatego, że chcą uprawiać seks w ogóle. I ten homoseksualizm zastępczy bardzo długo był przyczyną, dla której generalnie homoseksualizm uznawano za chorobę, bowiem jakiekolwiek pierwsze badania nad homoseksualizmem rozpoczynano właśnie od więźniów. I tak pierwsze bardziej znane i szeroko zakrojone próby naukowej klasyfikacji homoseksualizmu jako choroby można odszukać już w 1833 roku, gdy uznano go za zaburzenie psychiczne. W 1883 roku podobnie w swoim kompendium postąpił Emil Kraepelin. 3 lata później inny niemiecki psychiatra Richard von Krafft-Ebing uznał wszystkie zachowania seksualne nie mogące skutkować zapłodnieniem za patologię. Warto zaznaczyć, że w tym kryterium mieści się na przykład seks oralny. Von Ebing zaznaczył także, że jeżeli homoseksualizm okaże się mieć podłoże biologiczne, genetyczne, to musi zostać uznany za chorobę wrodzoną. Nie chcę tu sztucznie przedłużać rysu historycznego, ale mam już tak, że jeżeli mówię o czymś, co choć odrobinę dotyczy ludzkiej psychiki, to lubię sobie poszukać, co na ten temat miał do powiedzenia Freud. Tak z pobudek humorystycznych, no bo jeżeli ktoś z całą powagą jest w stanie stwierdzić, że palenie papierosów to tęsknota za sutkiem matki, a déjà vu to tęsknota za jej waginą, to aż się chce poznać jego zdanie na inne tematy. I można mieć pewność, że jeżeli coś choć przez chwilę stało obok psychiki, obok psychiatrii, to Freud na bank się na ten temat wypowiadał. No i z homoseksualizmem nie było inaczej, ale na przestrzeni kilkudziesięciu lat jego zdanie na ten temat bardzo mocno się wahało. I nawet nie tyle miał różne pomysły na wytłumaczenie homoseksualizmu, co bywały one względem siebie wykluczające i sprzeczne. Generalnie nie traktował homoseksualizmu jako choroby, co zdecydowanie trzeba pochwalić. Uważał, że każdy człowiek rodzi się biseksualny, a później w miarę rozwoju staje się heteroseksualny, a homoseksualizm uważał za zaburzenie tego procesu stawania się osobą heteroseksualną. W jego pracach można odszukać na przykład takie wyjaśnienie, że u kobiet homoseksualizm wynikał z nieakceptowanego gniewu na nieposiadanie penisa i partnerka seksualna miała rekompensować tę kastrację. U mężczyzn natomiast homoseksualizm miał być konsekwencją nieobecnego ojca i nadopiekuńczej matki. Ale najciekawsze jest to, że Freud bardzo sceptycznie podchodził do prób leczenia homoseksualizmu. Uważał, że jest to możliwe tylko w pojedynczych, bardzo szczególnych przypadkach i takie nieinwazyjne podejście trzeba zdecydowanie pochwalić, zwłaszcza w kontekście czasów, w jakich żył, gdzie mało który lekarz przejmował się taką etyką, jaką dzisiaj przejmują się w medycynie, zwłaszcza w odniesieniu do osób, które uważano za w pewnym sensie skrzywione, za zdeprawowane. I tak na przykład wiedeński endokrynolog Eugen Steinach przeszczepiał homoseksualistom jądra zmarłych osób heteroseksualnych, licząc na to, że im to pomoże. Jednak zgodnie z przewidywaniami Freuda i prawdopodobnie większości z Was, taka terapia w ogóle nie działała. Nie znaleziono żadnej uniwersalnej metody leczenia homoseksualizmu. Takie przeszczepy bardzo często były odrzucane, co dodatkowo tylko komplikowało medyczną sytuację pacjenta. No i warto powiedzieć, że na przestrzeni wielu dziesiątek, może nawet setek lat próbowano rozmaitych podejść do leczenia homoseksualizmu, a w zasadzie do leczenia homoseksualizmu i żadnego nie można nawet uznać odrobinę uniwersalnym, odrobinę skutecznym, począwszy od grup wsparcia o charakterze religijnym na lobotomii, czy chemicznej kastracji, czy terapii elektrowstrząsami kończąc. Jest to bardzo ważne ze względu na medyczny status homoseksualizmu jako choroby, bowiem czyniąc długiej historii krótką. W 1973 roku amerykańskie towarzystwo psychiatryczne pod naciskiem gejowskich aktywistów usunęło homoseksualizm z listy chorób. Tak, dobrze słyszeliście, pod naciskiem aktywistów. Czasami można natrafić na błędne informacje, jakoby ta decyzja została przyjęta po głosowaniu, ale tak naprawdę głosowaniu podlegała tylko decyzja prezydium złożonego z 15 osób. No i zresztą decyzja ta została w tym głosowaniu przyjęta większością 58% głosów z około 10 tysięcy członków stowarzyszenia, którzy byli uprawnieni do głosowania. I o ile trzeba pamiętać o tych naciskach grup LGBT, to musimy sobie zdawać sprawę, że te naciski nie były nieuzasadnione. Po pierwsze, istniały liczne dowody na to, że homoseksualni mężczyźni nie różnią się, jeżeli chodzi o kwestie zdrowia psychicznego, od mężczyzn heteroseksualnych, czyli że homoseksualizm nie niesie ze sobą żadnych innych schorzeń o naturze psychicznej. Po drugie, zdawano już sobie sprawę, że te pierwsze badania nad homoseksualizmem były przeprowadzane na bardzo niereprezentatywnej grupie badanych, najczęściej na więźniach zakładów karnych, którzy prezentowali homoseksualizm zastępczy. I wreszcie, pomimo że bardzo długo próbowano, nie znaleziono żadnej metody, o czym już wspominałem, leczenia homoseksualizmu, choćby odrobinę skutecznej. No i idąc za przykładem amerykańskiego towarzystwa, kolejne międzynarodowe instytucje wykreślały homoseksualizm z listy chorób. 19 lat później, po tym pierwszym precedensowym wydarzeniu, postąpiła tak Światowa Organizacja Zdrowia i obecnie nie musimy się zastanawiać nad tym, czy homoseksualizm jest chorobą czy dewiacją, bo większość międzynarodowych organizacji uważa, że nie jest. Ale możemy za to zupełnie poważnie zastanowić się nad inną kwestią. Czy homoseksualizm jest normalny, czy jest naturalny? To zależy, co mamy na myśli, mówiąc naturalne. Jeżeli występujący w naturze, to homoseksualizm jest jak najbardziej naturalny, bowiem zachowania homoseksualne namierzono u ponad 1500 różnych gatunków. Od muszek owocowych po szympansę. Szympanse bonobo, które są blisko spokrewnione z ludźmi, odbywają 75% ze swoich wszystkich spółkowań właśnie z przedstawicielami tej samej płci. Z przedstawicielami tej samej płci spółkują delfiny, spółkują nazywane z nieznanych dla mnie przyczyn królami dżungli lwy, także na wolności. I w zasadzie, jeżeli ktoś by się przyczepił, stosując te ludzkie definicje, twierdząc, że to tylko zachowania homoseksualne, to chyba bardzo dobrym, a w zasadzie najlepszym przykładem mogą być tu pingwiny, które tworzą długoletnie związki pomiędzy przedstawicielami tych samych płci. I zdarza się, że na przykład w przypadku pary samicy z samicą, jedna z nich decyduje się na jednorazowy stosunek z samcem po to, żeby dać się zapłodnić, a następnie młode, które powstaje z takiego aktu, jest odchowywane znów przez parę dwóch samic. Czasami zdarza się, że w przypadku samców wysiadują one kamienie, tak jakby były jajami, a kiedy w jednym z ogrodów zoologicznych takiej parze samców podmieniono kamień na prawdziwe jajo, to piskle po wylęgnięciu zostało odchowane przez te dwa samce zupełnie normalnie. To znaczy tak, jak gdyby to była para samca i samicy. Oczywiście w przypadku różnych gatunków takie zachowania mogą pełnić różne role. Samce muszki owocowej najprawdopodobniej będąc obiektem homoseksualnych zalotów sprawiają, że samica cieszy się mniejszym powodzeniem i inne samce zużywają swoje plemniki na nich zamiast na samicach, a po takiej serii można by rzec kradzieży plemników, sprytny samiec sam może spróbować zapłodnić samicę z większym prawdopodobieństwem powodzenia. U szympansów stosunki homoseksualne mogą służyć rozładowaniu agresji albo budowaniu hierarchii, albo jednemu i drugiemu. Według niektórych badaczy, użyjących na dużych głębokościach i w dużym rozproszeniu ośmiornic, każdy seks jest na wagę złota, bo trudno trafić na innego przedstawiciela swojego gatunku. Więc jak już się na niego trafiło, to warto spróbować go zapłodnić, niezależnie od tego, jakiej jest płci. No i nie zapominajmy, że takie stosunki homoseksualne mogą być swoistą formą treningu albo z formą dbania o jakość plemników, bowiem jak pokazały badania na ludziach, ci mężczyźni, którzy częściej się masturbują, czyli częściej mają orgazmy, mają sprawniejsze plemniki, w tym sensie, że mają oni większą szansę na zapłodnienie kobiety. I wiele wskazuje na to, że w świecie zwierząt również tak może być z zupełnie różnych względów. Tak więc powiedzieć, że homoseksualizm jest wynaturzeniem, albo że się w naturze nie zdarza, albo że jest nienaturalny, to jest zwyczajne kłamstwo wynikające prawdopodobnie z niewiedzy. Natomiast jeżeli mielibyśmy się zastanowić nad tym, czy homoseksualizm jest normalny, to trzeba by sobie zadać pytanie, jakie znaczenie słowa normalny mamy tutaj na myśli. Idąc za pierwszym znaczeniem ze słownika języka polskiego, taki, jaki powinien być, nie możemy udzielić odpowiedzi na to pytanie, bo każdy z nas ma inną wizję świata. I dla jednych ja ze swoimi 193 cm wzrostu będę wysoki, dla innych będę niski, a dla jeszcze innych zupełnie normalny. Tak więc myślę, że rozpatrywanie w tych kategoriach zwyczajnie nie ma sensu. Natomiast patrząc na drugie znaczenie, jakie podaje słownik, czyli taki jak większość, możemy z miejsca odpowiedzieć, że homoseksualizm nie jest normą. Ciężko jednoznacznie oszacować, jak dużo jest w społeczeństwie osób homoseksualnych z wielu względów. Choćby dlatego, że bardzo często wiąże się to ze swoistym wykluczeniem z grupy albo chociażby ostracyzmem ze strony grupy. ale praktycznie pewne jest to, że ta wartość zawiera się gdzieś w przedziale od 2 do 5%. Najwięcej publikacji, również tych współczesnych, które są mniej obciążone jakimiś takimi założeniami albo błędami poznawczymi, przynajmniej na ile ja jestem w stanie ocenić, podaje właśnie wartości od 2 do 5% i na pewno nie jest prawdą to, że homoseksualizm dotyka jednej osoby na 1000, a na pewno mniej niż jednej osoby na 100. Choć z drugiej strony no, te klasyfikacje są w pewnym sensie płynne, bo na przykład jeżeli byśmy chcieli uwzględnić biseksualizm obok homoseksualizmu, możemy natrafić na pewne problemy ze względu na zdefiniowanie jakiejś granicy pomiędzy tymi pojęciami. Ludzka seksualność nie jest bowiem zero-jedynkowa i w życiu każdy może, podkreślam, może, a nie musi, trafić na okres, jak to się nazywa, eksperymentowania. Więc jeśli chodzi o naszą seksualność, najprawdopodobniej nie znajdujemy się gdzieś w jednej z dwóch rozgraniczonych i ściśle zdefiniowanych grup. Nasza seksualność leży gdzieś w spektrum zachowań, które na przykład znany seksuolog Kinsey próbował ująć w skali siedmiostopniowej. Nawet gdybyśmy mieli być bardzo kategoryczni w określeniu, czym jest homoseksualizm i mielibyśmy go zdefiniować jako odbywanie stosunków seksualnych wyłącznie z przedstawicielami tej samej płci przez całe życie, bez żadnych wyjątków, to ciągle do tego grona należałoby klasyfikować trochę ponad 1% społeczeństwa według szacunków. No i pamiętajmy, że tak jak ludzka seksualność nie jest zero-jedynkowa, nie jest czarno-biała, tak również nasza tolerancja nie musi być czarno-biała, że albo tolerujemy wszystko, albo nic, bo o ile ja osobiście nie mam zupełnie nic przeciwko dwóm mężczyznom, którzy na przykład na ulicy będą trzymali się za ręce, to przyznaję się bez bicia, że widziałem zdjęcia z parad równości, które były dla mnie niesmaczne, kontrowersyjne i wręcz wulgarne, co nie zmienia faktu, że to prawdopodobnie wyjątek jeden na ileś tam, ciężko mi to ocenić i generalnie uznaję homoseksualizm za jeden z odcieni natury. No, wyszło bardzo ładne stwierdzenie, ale to, że uznaję homoseksualizm za część natury, nie znaczy wcale, że umiem wam przekonująco i z całą pewnością opowiedzieć, skąd się on bierze. Bliźnięta jednojajowe mają identyczne DNA. Niby nic odkrywczego, ale zobaczmy, co to dla nas znaczy. Możemy porównywać zachowania dwóch osobników o tym samym genomie. Jeżeli mamy być bardziej dosadni, to możemy zobaczyć, jak zachowują się dwie osoby stworzone według dokładnie tego samego genetycznego przepisu. Jeżeli będziemy pamiętać, że przypadkowo spotkana na ulicy osoba ma 2 do 5% szans, że jest homoseksualna, czyli osoba homoseksualna ma około 2 do 5% szans, że spotka inną osobę homoseksualną na ulicy, jeżeli będzie przypadkowo wyłapywać przechodniów z tłumu, to obserwowanie, jak ten odsetek zmienia się wraz ze zbliżającym się pokrewieństwem, może nam dać bardzo duży wgląd w to, czy homoseksualizm ma podłoże genetyczne. Więc co zmienia pokrewieństwo? Jeżeli nie bardzo dużo, to przynajmniej sporo. Osób homoseksualnych, które mają brata bliźniaka o podobnych preferencjach, wynosi według badań z 1991 roku 52%. Potem oszacowano go nawet na 66%. Obecnie większość ekspertów w dziedzinie ludzkiej seksualności powołuje się raczej na wartości rzędu 22% dla badań na większych populacjach, choć można i trafić na takie prace, gdzie ten współczynnik wynosi 7-8%. Zanim powiemy, co z tego wynika, spróbujmy wyjaśnić, skąd takie rozbieżności. Najprawdopodobniej dlatego, że do tych pierwszych badań zgłaszali się ochotnicy i była większa szansa, że rodzeństwo homoseksualne właśnie przystąpi do takich statystycznych badań populacyjnych po to, aby udowodnić wszystkim, że ich homoseksualizm jest zapisany w genach. I tym można właśnie tłumaczyć to, że późniejsze badania zdecydowanie obniżyły ten próg, ale nawet te najbardziej pesymistyczne pokazują, że odsetek osób homoseksualnych w przypadku bliźniąt jednojajowych jest wyższy niż średnia dla społeczeństwa, średnia dla osób niespokrewnionych. Zakładając te najbardziej wiarygodne, obecnie 22%, zastanówmy się, co to znaczy. No tak długo, jak to nie jest 100%, to niestety punkt widzenia dla wielu osób będzie ciągle zależał od punktu siedzenia. I jeżeli ktoś chce wierzyć w to, że homoseksualizm ma podłoże genetyczne, to może powiedzieć, że 22% to jest dużo więcej niż przypadkowa średnia dla niespokrewnionych ze sobą osób. Natomiast ci z drugiej strony będą mówili, że 20% to zdecydowanie za mało w stosunku do 100%, aby mieć taką pewność i że prawdopodobnie ta wysoka korelacja zależy od tego, że i jeden, i drugi brat wychowywali się w tych samych warunkach, warunkach, które sprzyjały wystąpieniu homoseksualizmu. Ci, co bardziej odważni, powiedzą nawet, że to nie jest wystąpienie homoseksualizmu, a świadoma decyzja o homoseksualizmie, co dla mnie osobiście wydaje się bardzo absurdalne, bo nie wyobrażam sobie, abym na przykład miał nagle rozniecić pożądanie w kierunku moich kolegów z drużyny koszykarskiej, bo po prostu no, nie jestem w stanie wyobrazić sobie, że na zimno można sobie przekalkulować, że te osoby będziemy kochać duchowo i te osoby będziemy obdarzać fizycznym pożądaniem. Jednak, patrząc na to tak trochę bardziej trzeźwo, pod kątem wychowania tylko, a nie świadomej decyzji, nie sposób odmówić pewnego znaczenia właśnie warunkom, w jakim przychodzi nam żyć we wczesnym dzieciństwie, bo przemawiają za tym dosyć wyraźnie, bardzo znaczące i bardzo przemawiające do wyobraźni liczby i zależności. I tak na przykład młodzi rodzice, pomiędzy którymi jest niewielka różnica wieku, mają statystycznie częściej dzieci wykazujące preferencje heteroseksualne. Homoseksualizm zaś połączono z rozwodem rodziców, starszymi matkami u chłopców oraz wcześnie zmarłymi matkami u dziewcząt. Dodatkowo życie w dużym mieście w wieku około 14 lat sprawia, że mężczyźni częściej deklarują się w wieku dorosłym jako homoseksualiści, mężczyźni, którzy mają siostrę bliźniaczkę, częściej okazują się homoseksualni, o ile nie mają starszego brata i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej jednak strony, gdybyśmy rzeczywiście uznali, że te 22% nie mają zupełnie nic do gadania, jeżeli chodzi o genetykę homoseksualizmu, to musielibyśmy również odrzucić rolę genetyki, jeżeli chodzi o leworęczność. Bowiem w przypadku braci bliźniaków, jeżeli przynajmniej jeden z nich jest leworęczny, to szansa na to, że drugi również jest leworęczny, jest nawet niższa, bo w granicach 15-17%. I o ile jedna na 10 osób w populacji średnio jest leworęczna, to leworęczni rodzice mają już 25% szans na to, że ich potomstwo również będzie leworęczne. To świadczy o jednej rzeczy, że jakąś rolę grają tutaj geny, mili państwo. Geny. Na dodatek geny, które mogą w jakiś sposób być związane z homoseksualizmem, bowiem okazuje się, że wśród osób deklarujących orientację homoseksualną jest zdecydowanie większy odsetek osób leworęcznych. Według większości badań odsetek o 20-40% większy, natomiast można znaleźć prace, które twierdzą, że nawet o 80% większy. I wracając już tak stricte do rozważań dotyczących homoseksualizmu, to ten przypadek związany z leworęcznością powinien nam dać do myślenia, bowiem jesteśmy praktycznie na 100% pewni, jeżeli chodzi o taką naukową pewność, że leworęczność nie jest kodowana tylko i wyłącznie pojedynczym genem. Nie zależy tylko i wyłącznie od pojedynczego genu, ale od przynajmniej kilkunastu genów rozsianych po różnych chromosomach i podobnie jest z homoseksualizmem. Nie ma genu odpowiedzialnego za homoseksualizm, jest cała pula najprawdopodobniej wielu genów, które za takie zachowania odpowiadają i prawdopodobnie nie wszystkie muszą występować jednocześnie, aby dana osoba zdradzała skłonności homoseksualne. A gdzie takich genów powinniśmy szukać? Okazuje się, że bardzo pomocna może być w tym analiza drzewa genetycznego rodziców, a w zasadzie matki. No bo jeżeli matka miała w swojej rodzinie homoseksualnych mężczyzn, to według badań ma statystycznie większą szansę na to, że jej synowie również będą homoseksualni. Co nam to daje? No jeżeli sobie przypomnimy, że mężczyźni mają chromosomy płciowe X i Y po ojcu, a X dziedziczony po matce, to okazuje się, że właśnie chromosom X powinien być pierwszym podejrzanym. I tak rozumował Dean Hammer, który badając kilka rodzin nie tylko zauważył wspomnianą zależność, ale namierzył obszar chromosomu X oznaczony Q28, gdzie dopatrywał się przyczyny takiej zależności, przyczyny homoseksualizmu. Późniejsze badania najpierw potwierdziły te wyniki, później je obaliły, zaczęły im przeczyć i do dzisiaj grupy, które są za genetyczną genezą homoseksualizmu i przeciwko genetycznym podłożom homoseksualizmu, przerzucają się wynikami tych badań, jak gdyby zapominając, że w 2005 roku na dużo większej grupie badanych udało się nie tylko potwierdzić te pierwotne wyniki, ale ponieważ analizowano nie tylko sam chromosom X, ale wszystkie chromosomy, znaleziono inne miejsca, które są podejrzane o zawieranie genów decydujących o homoseksualnej orientacji człowieka, m.in. na chromosomie 8 czy 10. Ale to nie koniec, bo w 2008 roku badania Elisa na 7000 osób pokazały, że osoby deklarujące się jako homoseksualne mają częściej grupę krwi A i generalnie, niezależnie od grupy krwi, częściej są RH-. Jeżeli taka zależność nie jest przypadkowa, to genów odpowiedzialnych za skłonności homoseksualne należałoby szukać także na chromosomie 1 i 9, bo tam są geny decydujące o grupie krwi. I podkreślam tu słowo jeszcze raz, genów, a nie pojedynczego genu. Oczywiście warto tu wspomnieć, że nie tylko genetyka i wychowanie wchodzą w grę, bo prawdopodobnie niezaniedbywalną rolę pełni tutaj poziom hormonów w czasie ciąży i generalnie przebieg ciąży. Okazuje się bowiem, że podawanie testosteronu kawi domowej, którą jeszcze niedawno nazwalibyśmy świnką morską, skutkuje tym, że córki takiej samicy poddanej takiej terapii po osiągnięciu dorosłości same zaczynają się intensywnie zalecać do innych samic. Podobnie poziomem hormonów w czasie ciąży można sterować w pewnym sensie seksualnością, orientacją seksualną potomstwa szczurów, no ale nie wiemy, czy to tak działa u ludzi. Możemy jedynie podejrzewać i jeżeli nie sprawdzili tego Niemcy w swoich obozach koncentracyjnych, to prawdopodobnie nigdy się tego nie dowiemy, bowiem takie badania na dzisiejsze standardy etyki nie wchodzą w ogóle w grę. W każdym razie możemy stwierdzić, że statystycznie nie mają znaczenia poziomy hormonów w życiu dorosłym. Ważny jest tutaj przebieg ciąży. Możemy też wspomnieć, że próbowano doszukać się zależności pomiędzy homoseksualizmem a rozmiarami poszczególnych części mózgu u ludzi, a konkretniej pewnych części podwzgórza, ale te badania same w sobie mają pewne niedoskonałości. No i na dodatek ich komentarz musiałby być bardzo szeroki, bo były one bardzo szeroko dyskutowane i no, nie były najlepiej przeprowadzone eksperymentem, więc może pomińmy ten etap. Wspomnijmy za to, że naukowcy namierzyli u makaków część mózgu, która prawdopodobnie odpowiada u samców za zainteresowanie samicami, bowiem po wycięciu tej części mózgu, już od razu wiecie, że takie badania nie wchodzą w grę u ludzi, makaki straciły zainteresowanie samicami, ale jednocześnie masturbowały się tak samo często jak przed lobotomią, co znaczy, że ich apetyt seksualny się nie zmienił. Spadło po prostu zainteresowanie, popęd seksualny skierowany na samice. I aby nie przeciągać tych innych, wspomnijmy jeszcze tylko u ludzi o starszych braciach. Okazuje się bowiem, iż szanse na to, że mężczyzna będzie homoseksualny, rosną o 1/3 z każdym starszym bratem urodzonym przez jego matkę. Jedno z najprostszych i prawdopodobnych wytłumaczeń tego zjawiska nawiązuje do wspomnianej roli hormonów w rozwoju płodowym. Wszyscy bowiem zaczynamy jako kobiety i dopiero po kilku tygodniach rozwoju płodowego część z nas, ta część, która ma chromosomy XY, zaczyna reagować na testosteron i ulega maskulinizacji, to znaczy zaczyna nabierać cech męskich, zarówno jeżeli chodzi o ciało, jak i o umysł. Okazuje się, że chromosom Y jest rozpoznawany przez ciało matki, przez układ odpornościowy matki jako antygen, jako coś obcego, jako coś, z czym należy walczyć. I hipoteza, która próbuje tłumaczyć homoseksualizm, mówi, że z każdą kolejną ciążą organizm matki coraz skuteczniej walczy z tym chromosomem Y, przez co coraz skuteczniej walczy z maskulinizacją, z nabieraniem cech męskich. I o ile ciało nie poddaje się tej walce, to umysł takiego kolejnego męskiego potomka, kobiety, która już kilku męskich potomków na świat wydała, staje się coraz skuteczniej zblokowany, jeżeli chodzi o wykształcanie cech, które moglibyśmy powiedzieć są macho. Gdybyśmy jednak mieli zdecydować, co ma kluczowe znaczenie, wychowanie czy genetyka, i jednocześnie dopuścić mechanizmy, o których przed chwilą mówiliśmy, jeżeli chodzi o hormony w czasie ciąży, to moglibyśmy się prawdopodobnie kłócić w nieskończoność, gdyby nie całkiem nowe odkrycie, a mianowicie epigenetyka. Coś, co pozwala połączyć informację genetyczną z czynnikami środowiskowymi, a co odnosi się do pojęcia tak zwanej ekspresji genów. Okazuje się bowiem, że poszczególne fragmenty DNA mogą ulegać przemianom chemicznym, jak choćby metylacji, na skutek czego ich wpływ na powstawanie białek staje się mniejszy. To znaczy, że dany gen jest po prostu rzadziej i słabiej odczytywany. Gdybyśmy mieli porównać to na przykład do książki kucharskie, a w zasadzie nasz genom do książki kucharskiej, a poszczególne przepisy do pojedynczych genów, to mogłoby to porównanie wyglądać na przykład tak, że dwaj jednojajowi bracia bliźniacy mają identyczne książki kucharskie, w których występują identyczne przepisy w identycznej kolejności, ale na skutek oddziaływania jakiegoś czynnika środowiskowego jeden z nich będzie pichcił mniejszą porcję brownie, a drugi za duży sernik na zimno, przez co ich przyjęcia urodzinowe będą bardzo podobne, ale jednak odrobinę różne, jeżeli chodzi o to, co pojawi się na stołach. Tak samo śpiewając identyczne słowa do różnych melodii, można bardzo znacząco zmienić wydźwięk jakiejś piosenki i z góry przepraszam, ale to jest chyba najlepszy przykład, jaki przychodzi mi do głowy. Taki dodatkowy wymiar interpretowania informacji genetycznej może w zasadzie wszystko tłumaczyć. Może tłumaczyć to, dlaczego bracia bliźniacy mają większe prawdopodobieństwo, że jeżeli jeden jest homoseksualny, to i drugi będzie homoseksualny, ale także tłumaczyć to, dlaczego ta zależność nie jest stuprocentowa, zostawiając jednocześnie miejsce na wpływ czynników środowiskowych, od których ta metylacja może zależeć i na skutek działania których może się ona zmieniać w czasie ludzkiego życia. No, nawet wiemy o jednej chorobie, która zależy właśnie od takiego pojedynczego epimarku, epiznaku. To znaczy w przypadku, gdy metylacja występuje albo nie występuje, to choroba również może się ujawniać albo nie ujawniać i jest to stwardnienie rozsiane. Najnowsze badania sugerują, że podejście epigenetyczne jest bardzo obiecujące, jeżeli chodzi o wyjaśnienie zjawiska, jakim jest homoseksualizm, oczywiście nie zapominając o tym wszystkim, co udało się ustalić dzięki badaniom genetycznym, bowiem naukowcy stwierdzili, że są w stanie z dużą, a w zasadzie, jeżeli chodzi o tak złożone zjawisko jak orientacja homoseksualna, bardzo dużą szansą stwierdzić na podstawie tych dwóch wymiarów, czyli informacji genetycznej i epigenetycznej, czy dana osoba jest homoseksualna czy heteroseksualna na podstawie tego, co udało im się ustalić w grupie kontrolnej. Jak duże jest to prawdopodobieństwo? No, ciągle mu dosyć daleko do 100%, ale 70% jest wartością, o której możemy tylko pomarzyć, jeżeli byśmy chcieli operować wyłącznie na informacji genetycznej. Tak więc najbliższe lata mogą nam przynieść kolejne przełomy, ale o tym już nie w tym odcinku. Przyznam się, że planowałem rozbudować nieco tę sekcję epigenetyczną oraz wspomnieć o ewolucyjnych aspektach homoseksualizmu, głównie tego, dlaczego nie zanika w przyrodzie, ale ten odcinek już i tak jest bardzo obszerny, jest przepełniony informacjami i nie chciałem przesadzić. Jeżeli macie ochotę o tym posłuchać, dajcie znać w komentarzach. Na pewno znajdzie się jakaś forma, w której będziemy mogli o tym opowiedzieć. Jeszcze raz chciałem podziękować Łukaszowi za pomoc w przygotowaniu materiałów do tego odcinka. Jeszcze raz odesłać Was do jego bloga popularno-naukowego i strony na Facebooku, którą prowadzi. A co powinniśmy zapamiętać? Głównie to, że z naukowego punktu widzenia nie ma podstaw, aby twierdzić, że homoseksualizm jest świadomym wyborem. Jest zapisany w naszych genach, ale zależy od wielu innych czynników, jak choćby przebieg ciąży, czy to, w jakich warunkach się wychowywaliśmy, od czynników środowiskowych. No ale pamiętajmy też, że osoby homoseksualne o orientacji homoseksualnej w zasadzie nie poszukują tylko zaspokojenia swoich żądzy, a przynajmniej nie w większości poszukują zaspokojenia swoich żądzy poprzez kontakty seksualne z przedstawicielami tej samej płci. Oni chcą tworzyć związki chemicznie, ich miłość, ich uczucie nie różni się niczym od osób heteroseksualnych. Potrzebują czasami bliskości, potrzebują czasami zbudowania trwałego związku i powinniśmy być na tyle świadomi, powinniśmy być na tyle uświadomieni i na tyle chociażby wyrozumiali, że jeżeli ktoś szuka bliskości drugiego człowieka i nie robi w ten sposób nikomu krzywdy, a zwłaszcza temu drugiemu człowiekowi nie robi krzywdy, to próba krytykowania go za coś takiego, oskarżania, próba jakiegoś ostracyzmu, takiego zachowania nie przystoi. Nie przystoi przynajmniej osobom na pewnym poziomie. Oczywiście jest to moje subiektywne spojrzenie, ale nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, wiedząc to, co wie współcześnie nauka, mógł próbować zabronić komuś kochać. Pięknie się kończy odcinek. Do zobaczenia, do usłyszenia.